Jest z nami pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Panie ministrze, panie przewodniczący, no, jakie są rozwiązania tego kryzysu na rynku nawozów, bo wiemy, że no, dziś to jest taki palący problem. No, nawet Komisja Europejska przyznaje, że ich brak lub wysokie ceny obok wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego wpływają na poziom bezpieczeństwa żywnościowego, powodują też wzrost cenów produktów spożywczych.
Proszę ojca, martwimy się wszyscy o bezpieczeństwo żywnościowe Europy, a my przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Czy nie tylko będziemy mieli ciepło i prąd, ale czy będziemy mieli w kolejnych latach co jeść? Ważnym czynnikiem produkcji rolniczej, wytwarzania żywności są nawozy. Dobrze, że Komisja Europejska coś wreszcie dostrzegła. Co prawda wojna na Ukrainie trwa już 9 miesięcy, a symptomy uzależnienia od rosyjskiego gazu były dużo, dużo wcześniejsze i wreszcie się obudziła i coś tam zaczyna mówić o jakichś regulacjach unijnych, natomiast nie do końca wiadomo, jakie będą szczegóły w ostateczności i tak zostaniemy sami z tym problemem.
Zresztą, tylko to też nieraz jest takie przedziwne, panie ministrze, że no, trzeba naciskać, trzeba się upominać, trzeba protestować i to nie jeden raz, żeby ktoś no, poszedł po rozum do głowy, a przecież on od tego tą głowę ma i od tego jest na tym stanowisku.
No i tam armia urzędników, która powinna dostarczać wiarygodnych danych, analiz mówiących o tym, co się może wydarzyć, jeżeli jakiegoś czynnika plonotwórczego zabraknie. Tylko czy ta intencja, o której mówi Komisja Europejska, jest szczera? No przecież słyszymy cały czas o ograniczeniu produkcji żywności w Europie, czyli brak nawozów w jakiś sposób pokrętny, ale wpisuje się w tę politykę Komisji Europejskiej ograniczanie nawożenia. Czy jest chęć powrotu do importu żywności w ramach podpisanej umowy Mercosur z krajami Ameryki Południowej? Myślę, że część tych lewicowych, lewackich polityków Unii Europejskiej no, upatruje wielkich nadziei w nowym prezydencie Brazylii, panu Luli, który jest również lewicowy i może tu jakiś deal z Europą się toczy. Tu trzeba, ile trzeba wysiłku, ile protestu, ile argumentów używać, żeby Komisja Europejska, jak zawsze z dużym opóźnieniem, z jakąś sprawą się zajęła. Ale to dotyczy nie tylko poziomu europejskiego. Proszę ojca, do końca roku trzeba podjąć w Polsce jakąś decyzję odnośnie uzależnienia polskiej produkcji pasz dla zwierząt od importowanej śruty sojowej GMO z Ameryki Północnej i Południowej. To lobby paszowe, wielcy producenci mięsa również, powiązani z międzynarodowymi koncernami, chcą dalej utrzymywać zależność Polski od importowanej soi, to na to przeznaczamy rocznie ponad 6 miliardów złotych, płacąc za śrutę sojową, a białko produkowane w Polsce z roślin tak zwanych bobowatych, kiedyś nazywanych strączkowymi, ze śruty rzepakowej, z przemysłu rolno-spożywczego, z wielu surowców, które są w polskim rolnictwie, mogłoby w znacznej mierze, a w niektórych gatunkach zwierząt, w 100% zastąpić tą importowaną soję. Ale to lobby.
To właśnie dlaczego tego nie robimy? Bo lobby może być, prawda? Ale no teraz, czy jakieś kroki racjonalne, to nam służy, a to nie. No bo jeżeli nawet weźmiemy, będziemy sprowadzali żywność z Brazylii, z Ameryki Południowej, Północnej, ze świata, no przecież byliśmy do tej pory wydolni jako Europa, jako Polska. Dlaczego nie możemy o tym pomyśleć? Dlaczego mamy z innej ziemi korzystać, mając swoją? To co my mamy robić? Czym się mamy zajmować? Za biurkiem mamy siedzieć?
To ta perfidia polityki unijnej i różnych lobby nastawionych na swój doraźny interes, tak jak te firmy importujące soję. Po co dawać zarobić polskim rolnikom, żeby się wzmocnili? Po co stosować uprawy, również i soję, którą w Polsce można uprawiać, non-GMO, bez GMO, różne rośliny, które są dla rolnictwa ważne, które zresztą są proekologiczne, bo to jest płodozmian. Te rośliny poprawiają strukturę gleby, dostarczają substancji odżywczych, organicznych, azot zatrzymują w glebie, więc zamiast wspierać ten kierunek, który daje polskiemu rolnictwu cały całemu łańcuchowi korzyści. A przecież ważne jest, co będą polscy rolnicy uprawiali, z czego będą mieli dochody. To są firmy paszowe, wielkie, powiązane z międzynarodowymi korporacjami, koncernami, również wielcy producenci mięsa, czy drobiowego, czy wieprzowego, działający również w Polsce, którzy chcą dalej utrzymywać tą zależność od importowanych źródeł z innych kontynentów, które cały czas drożeją, które są niepewne. Wojna na Ukrainie powinna nauczyć, że bardzo łatwo zachwiać te wszystkie powiązania rynkowe, te tak zwane łańcuchy dostaw różnych surowców. My musimy opierać się na tym, co w Europie, co w Polsce możemy wytwarzać. To jest korzystne i dla rolników, ale przede wszystkim to jest korzystne dla konsumentów, dla nas wszystkich, że możemy być bezpieczni, że żywności nie zabraknie. Natomiast to uzależnienie od zewnętrznych źródeł, od importu, może kiedyś zakończyć się po prostu katastrofą.
Panie ministrze,
czy tego
można
unijni tak, nie widzą?
Czy, tylko pytanie, czy nie można widzieć tego tak, że to jest pod kogoś? Że jest jakieś grono, które ma w tym interes. I teraz odchodzimy, bo dzisiaj ma ktoś interes, ale odchodzimy i dajemy nowe rozwiązania i to tak długo trwa, aż ci, którzy mieli interes, przeflancują się i znowu będą mieli interes, a nie patrzymy o tym, że jest rolnik, że jest, prawda, przedsiębiorca jakiś. Nie bierzemy pod uwagę tych, na których nam powinno zależeć, tylko jakaś grupa interesu, pod nich robimy prawo, pod nich robimy regulacje, pod nich to wszystko ustawiamy, jak nie w Europie, to za granicą. Ale jakimś kolegom jest to ustawiane?
Tak jest. To jest dokładny sposób myślenia. Trzeba zawsze zadać pytanie, które w prawie rzymskim było. Qui prodest, qui bono. Komu to będzie służyło? Do tej pory różne układy lobbystyczne tych wielkich firm paszowych, które są de facto końcówkami firm amerykańskich handlujących soją i gdyby nawet inne białko darmo dostali, to i tak będą chcieli soję, mówiąc bałamutnie, opowiadając głupoty, że nie można zastąpić w żywieniu soi innymi źródłami białka, że to będzie gorszy efekt ekonomiczny. Nie, polskie białko może zastępować w znacznej mierze soję i jest tańsze niż soja, czyli to byłoby również korzystne ze względu na ceny mięsa czy też mleka w Polsce. Dlatego ja oczekuję, bo toczą się w tej chwili poważne rozmowy, czy ulegać temu lobby w dalszym ciągu, czy rząd polski będzie ulegał temu lobby, czy jednak przerwiemy to błędne koło, które notabene ośmiesza państwo, bo kolejne moratoria na zakaz importu ośmieszają państwo, pokazują, że ono jest słabe, że ono sobie nie radzi. Oczekuję i w tym kierunku działamy, wspieram ministra rolnictwa również, żeby wprowadzić stopniową zastępowalność tej śruty sojowej, wprowadzając tak zwany narodowy cel wskaźnikowy, podobnie jak z paliwami. W kolejnych latach zwiększać tę produkcję u rolników, ale jednocześnie rolnicy mogą coś uprawiać, jeżeli na to będzie zbyt, jeżeli będą firmy chciały to kupować. To należy taki cel wprowadzać, zabezpieczając oczywiście w sytuacjach kryzysu, jeżeli, no nie wiem, niedobory, klęska żywiołowa, nie urosło, plony mniejsze, to wtedy rząd mógłby to również regulować, zmniejszając ten udział białka krajowego, czy też zawieszając na jakiś czas. To wszystko jest bezpieczne. Natomiast firmy produkujące pasze i te wielkie międzynarodowe koncerny, które hodują w Polsce świnie i drób, bądź polskie, ale powiązane z tymi zachodnimi koncernami, nie chcą tego. Chcą soi i koniec i nie interesuje ich to, co będzie się w polskim rolnictwie działo, co będą robili polscy rolnicy, z czego będą mieli dochody. Tu państwo musi być mocniejsze. Państwo nie może ulegać różnym lobbystom, którzy, tak jak ojciec słusznie dedukuje, mają swoje interesy, a to nie są interesy polskiego rolnictwa, to nie są również interesy polskich konsumentów, bo logika i analiza mówi, że jeżeli byśmy wzmacniali polskie rolnictwo, rozumiane jako to, co rolnicy uprawiają na polach, to, co jest przetwarzane, to, co jest przeznaczane na pasze i to, co w ostateczności trafia do konsumentów, jeżeli byśmy to wzmacniali, to będzie korzystne nie tylko dla rolników, ale dla nas wszystkich, dla całego polskiego społeczeństwa, dla polskiego narodu, dla konsumentów. Tu rząd musi być zdecydowanie mocniejszy niż to przez lata było.
Tylko też trzeba mądre wprowadzać rozwiązania, bo wygląda na to, że dopiero aktywność organizacji rolniczych, jakaś realna groźba kataklizmu żywnościowego zmusza Bruksela do podejmowania tematu, wskazuje, prawda, na pewne rozwiązania. Tylko teraz czy my temu sprostamy, czy my się obronimy przed jakimś naciskiem, jakąś grupą interesu, żeby obronić swoje gospodarstwa, bo przecież to są nasi obywatele, prawda? To też jest bezpieczeństwo. Nie tylko co ja mam włożyć do garka, tylko to jest bezpieczeństwo konkretnego domu, bo gospodarstwo może istnieć, funkcjonować. Przecież ci ludzie mają kredyty, ci ludzie mają też niejeden raz różnego rodzaju trudności, problemy. Ziemia nie zawsze tak samo urodzi, a to też konkretne rodziny polskie, więc to nie powinno być tak, że ktoś gdzieś tam ma interes. Nie. To ma być żywotny interes nie tylko właśnie mojego garnka, ale też i tych, którzy zapewnią nam to bezpieczeństwo.
Ja nie mam pewności, czy ta polityka Unii Europejskiej, tych lewicowych ideologów, która generalnie szkodzi i rolnikom w Europie, nie tylko w Polsce, i rolnikom w Europie i uzależnia Europę od importu żywności z innych kontynentów, tak na marginesie. Ci sami mówili niedawno, że przecież gaz rosyjski jest bez alternatywy, jest najlepszy, najtańszy, ekologiczny i tak dalej. Do czego doprowadzili? Że wpadliśmy w pułapkę zastawioną przez Rosjan. Nie mam pewności, czy ta polityka wobec rolnictwa europejskiego zostanie powstrzymana, ta destrukcyjna polityka. Ona dotyczy zresztą również i lasów, ona jest szersza niż tylko samego rolnictwa, ale dopiero naciski organizacji rolniczych, protesty organizowane, również i pewne działania rozumiejących to i polityków, i rozumiejących mediów, dziennikarzy. Ja tu zresztą chcę Radiu Maryja i Telewizji Trwam podziękować za to, że w ogóle te tematy podnosicie, bo w niektórych mediach w ogóle nie ma dyskusji, nie ma żadnej możliwości przedstawienia argumentów, ale trzeba podejmować wszelkie działania i robić wszystko, żeby do tej, przepraszam za wyrażenie, bo to też dla mnie są wielkie emocje, tej głupoty niszczenia rolnictwa europejskiego, żeby to powstrzymać. To wszyscy ludzie dobrej woli muszą się w to zaangażować, a że są interesy, globalne interesy, interesy różnych firm, różnych grup interesów, różnych lobby, są. Tylko pytanie, czy chcemy budować dobro ludzi, również ich dobrą przyszłość, zapewniając im warunki życia, gdzie żywność jest absolutnie podstawowa, czy nabijanie kabzy międzynarodowym różnym koncernom będzie ważniejsze. Pewności nie ma, ale nie możemy się usprawiedliwiać, musimy wszystko robić, żeby do tych złych rzeczy nie dopuścić, żeby z nimi wojować.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i ojca. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.